Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witamy Państwa w naszym programie.
Magda Jasińska.
Ewa Dąbska.
No i zaczniemy od karnawału, bo przecież jesteśmy w samym środku karnawału. Spotkałyśmy się z Kajem Bumanem, szefem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej. To było spotkanie przed kolejnymi koncertami sylwestrowymi, których w tym roku nazargowano aż 4.
Tymi koncertami oczywiście dyrygował Kaj Buman. No i to jest taka trochę rozmowa o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy, bo próbujemy dowiedzieć się, czy ta muzyka jest tak samo ważna jak inna. No ale nie uprzedzajmy już faktów, zaraz Państwo posłuchają tej rozmowy. Kaj Buman był między koncertami, a więc w takim samym ferworze walki.
Ja naprawdę lubię to, bo ja uważam, to jest fenomenalna muzyka, szczególnie co gramy Johannes Strauss. Wszystkie, i tam jest też jeden utwór innego Straussa. Można mnie traktować troszeczkę jako idiota, ale uważam, to jest naprawdę wielka muzyka. I trzeba pamiętać, że istnieje zdjęcie Brahms i Johann Strauss razem. I tam Brahms napisał początek tematu nad pięknym Dunajem. I ten temat napisał na tym wspólnym zdjęciu jako komentarz, niestety nie ode mnie. To bardzo dużo mówię. Prawda? Jak ten wielki, wielki Brahms, jednym z największym, to oceniał. I wiecie, dla mnie to jest taka muzyka, która daje niesamowitą radość, ale zaczynając, on już wie, że musi skończyć. I tam taka ukryta melancholia tam jest też. I to ja, te mieszanki, no, jak u Mozarta. Z jednej strony radość i życie jest pyszne i zabawne i te szybkie polki, to wszystko tam, to jest naprawdę tylko zabawne. Ale te walce zawsze mają to, ja wiem, ja daję wam zabawę, ale ta zabawa się skończy. I to jest bardzo piękne.
To jest w ogóle odzwierciedlenie życiorysu, biografii Straussa, prawda? Ta wielobarwność w swoim wymiarze.
Absolutna zgoda. To był człowiek, który też przeżył swoje i nie tylko ładne momenty miał. No. I to był w ogóle, no Państwo już wiecie, to jest to wszystko idzie potem do malara, co bardzo, bardzo uważam jako bardzo ważną rzecz. I to jest wszystko ta sama kultura na końcu. No. I to jest oczywiście czuć wcześniej, to wiemy, ale ja dyrygowałem krótko temu z moją szwajcarską orkiestrą wiele razy dziewiąta malara. I ten pierwszy walc, który dzisiaj gramy, pierwsza część jest tematycznie bardzo blisko do tego pierwszego walca, który dzisiaj jest. No i maler jako dziecko to słyszało na pewno. No to wszędzie to było. To jest nie dzisiaj jak radio, w knajpie albo w kawiarni, tylko tam grał duet, trio, coś takiego, no Państwo wiecie sam. I to jest taka kontynuacja. No. U Straussa jest ten książka Claudio Magris. Bardzo polecam. Ja sam to niestety oczywiście tylko po niemiecku. To jest tytuł Der Habsburgische Mythos in der österreichischen modernen Literatur. Wenn es tłumacząc, nazywa się to Mythos Habsburgski w austriacką współczesną, ale współczesną raczej nawias mówią, ne? Literatur. I Magris to jest włoski germanista, ale bardzo, no też w Polsce bardzo słynna postać, znana postać oczywiście. I on pisze oczywiście o literaturze, ale okazuje się, że to jest wszystko bardzo, bardzo blisko. No? I ten glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist, ist zemsta nie to perze, ten szczęśliwy, ten, który nie pamięta, co w ogóle nie możemy zmieniać. To jest z jednej strony strasznie powierzchowne, ale z drugiej strony też bardzo smutne. I to jest dokładnie ten hasło na całe XIX wieku, aż do pierwszej wojny światowej. No? I ten Johann Strauss siedzi tam po prostu w środku. To nie znaczy, że ten program jest smutny, broń Boże, ale jest taki podtekst i jeżeli ludzie czasem myślą, no jak to będzie, to fajne. Ale jest potem na końcu, że to jest tak zrobione, że rozkręca się to wiadomo, no, że jest tam na końcu dużo, dużo radość. Więc inaczej mówiąc na tą krótką pytanie, długą odpowiedź, bardzo lubię to. Ja uważam, to jest bardzo wielka, wielka muzyka. To jest.
Właśnie, bo napisać dobrą melodię, to wcale nie jest takie proste, jak się okazuje. Wszyscy nucimy, myślimy, że to jest takie łatwe i do zagrania, i do stworzenia to nie jest takie proste.
To jest dla części orkiestra bardzo nudne to granie, bo oni grają pak, 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 no i wczoraj musieliśmy coś powtórzyć i tam, no oni byli oczywiście bardzo zły i no ja to rozumiem. Ale pani ma rację, to są piękne melodie i do tego mogę skromno powiedzieć, to jest cholernie trudne do dyrygowania. Bo cały czas zmienia się tempo i to wymaga od orkiestra niesamowite, że oni naprawdę muszą zreagować, ale z drugiej strony trzeba, prawie każdy takt ma inne tempo. No. I na tym polega. To oczywiście czasem jest to nie za bardzo odczuwalne. To jest tylko taki kierunek. Ta muzyka zawsze zaczyna się zwalniać albo przygotowuje się taki accelerando i to trafić. I dlatego są takie koncerty tak trudne, bo to trzeba zawsze bardzo świeże i nowe zrobić. I jeżeli to jest sztampa, w tym momencie to można to zapomnieć. No, to znaczy, to musi być cały czas bardzo, bardzo no, na żywo stworzone. I to jest ten problem.
Nie lubi pan podsumowań, w związku z tym zapytam o przyszłość. Jakiej przyszłości, jakiego roku pan by sobie życzył i dla siebie, i dla Filharmonii Pomorskiej?
Może zaczynamy z Filharmonią. To ja się życzę, że mi się wydaje taka, zaczyna się teraz taka lepsza i lepsza wspólna droga od wszystkich tu. To jest wewnętrzna sprawa, może to jest na ludzi na zewnątrz nie tak ważne, ale to jest tu dla nas bardzo ważne. I my poznajemy się lepiej i wiemy nawzajem, jak my funkcjonujemy. Więc to traktuję jako nadzieję, że ta praca idzie nam prostszy. Czuję też na przykład w takich koncertach, że orkiestra już mnie zna i reaguje czasem na tak malutkie detale, które naprawdę wymaga dużo, dużo znajomości nawzajem. To jest pierwszy. Drugi, no wie pani, mogę coś bardzo banalne powiedzieć. Ja życzę się podwójne razy tyle pieniędzy, żeby wszystkie te projekty, które chciałbym tu zrobić i które mam w głowie, mogę zrealizować. To jest oczywiście niemożliwe, ja wiem to doskonale, ale jeśli mam życzenie, to proszę bardzo, to. Żeby rzeczy zrobić, które są znane, ale też, które są nieznane albo mniej znane. Państwo obserwujcie to już, że my troszeczkę zmieniliśmy repertuar, żeby nie... Że owszem, to są te rzeczy potrzebne i chętne zrobione od naszej strony, które są często wykonane, często pokazywane, ale są też rzeczy, które są może mniej znane, ale warto pokazywać. Jedną rzecz mogę podsumować. Jeden z najlepszych koncertów, uważam, który mieliśmy, był ten Izrael-Egipt. I ja słyszałem tyle pytanie, no kto będzie? Kto to zna? To Händel, to tylko Mesjasz. No. Okazuje się, że był, według mojej skromnej osoby, był to przepiękny koncert. No. I warto takie rzeczy też pokazywać, no, że rozszerzymy troszeczkę to, co jest możliwe. I to w każdym kierunku. No. To można tu zrobić super wieczór literacki, można tu robić wystawy, to wszystko w głowie jest, ale no, oczywiście nie można wszystko zrobić. I dla mnie sam, a wie panie, najważniejsze jest to. Ja mam córkę, która jest chora i ja mam siostrę, która jest chora. Ja widzę to, jeśli to nie jest, to cała ta reszta to nic. Więc ja życzę wam, życzę widowni, życzę słuchaczom, życzę mnie to zdrowie i taki wewnętrzny spokój, bo jest to taki czas, taka straszna walka i taka straszna, cały czas taka kłótnia, no i to jest nie polski fenomen, to może dla nas tu to jest najbliższe, ale to jest wszędzie w tym momencie taka kłótnia, no. I też nie tylko w Stanach, to jest w Niemczech też i w Szwajcarii, jak państwo wiecie, pracuje też, to jest też. To jest niesamowite. Wzrost tą agresję jest po prostu. No. I no może to też pomaga na zdrowiu, jest troszeczkę spokojniejsze i nie tak agresywne. No. I takie, co ksiądz Tyszna tak pięknie mówi, dialog znaczy zawsze, że ja muszę też rozumieć, że często druga strona ma rację. Ksiądz Tyszna, no, w Etyka Solidarności napisał przepięknie, jest taki jeden rozdział, że mówi, że jeżeli zaczynam rozmowę, to znaczy, że zaczynając już muszę przyznać, że druga strona ma też wciąż rację. I ja mówię nie o Polsce w tym momencie, ja mówię generalnie o takim podejściu do drugiego człowieka. Nie polski problem, to jest międzynarodowy problem w tym momencie. To może najważniejsze.
To było spotkanie z Kajem Bumanem, szefem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej. A teraz kolejne spotkanie i zapowiedź koncertu, który odbędzie się już niedługo w kościele garnizonowym w Bydgoszczy.
Marcin Tarnawski. W niedzielę 15 stycznia w Bydgoszczy o godzinie 17. Koncert, który otwiera cykl, mam nadzieję, że to będzie cykl koncertów, tak zwanych wieczorów muzycznych, organizowanych przez Stowarzyszenie Akademia Muzyki Dawnej. I ten cykl to jest taki pomysł, żeby te nasze działania, które tak spontanicznie do tej pory się odbywały, żeby teraz je zebrać w taką jedną formę właśnie wieczorów muzycznych, na które przygotowywane będą specjalne programy. To nie tylko będą utwory będą specjalnie dobierane po to, żeby zawsze o czymś opowiedzieć, o jakiejś treści pozamuzycznej, ale nie mam tu na myśli tylko treści programowej, tylko żebyśmy się przyglądali tak naprawdę, co się dookoła nas dzieje i w kulturze, w życiu, w społeczeństwie, to co nas dotyka na co dzień, ale też o rzeczach, których czasem sobie myślimy w takich chwilach zadumy. Pierwszy koncert ma tytuł Salve Regina i dotyczy kultu maryjnego, można powiedzieć, ale tak naprawdę będziemy starali się wyjść poza tą tematykę. To będzie pytanie o rolę wiary w życiu człowieka, czy ona jest potrzebna, czy niepotrzebna, ale też jak my ją tak naprawdę odbieramy, szczególnie jak odbieramy ją też w Polsce. Właśnie dzisiaj, przed momentem, ja przyszedłem z próby i w czasie tej próby dyskutowaliśmy właśnie nad jednym szczególnym utworem. Ja jeszcze nie wiem, czy ten utwór pójdzie, szczerze mówiąc, bo trochę wyczuwam opór materii w tej sprawie.
No właśnie, jak to będziecie oprawiać muzycznie ten wasz
oprawiać
temat?
Muzycznie będziemy, mam nadzieję, w czteroosobowym składzie. Gościem koncertu jest Lucyna Białas, która przyjeżdża do nas z Poznania, jest sopranistką. Ja z Lucyną już przez wiele lat współpracowałem w ramach zespołu Laboratoire de la Musique. No ale wiadomo, życie różnie się układa i ja zostałem w Bydgoszczy, Lucyna jest w Poznaniu, więc od pewnego czasu no, nie mieliśmy okazji razem grać, no ale ponieważ teraz organizuję ten koncert, więc stwierdziłem, że fajnie byłoby znów powrócić do tej współpracy. A że Lucyna dysponuje pięknym, takim kryształowym głosem naprawdę i do tego jeszcze jej aparycja, no to jest zawsze wspaniałe wrażenie widzieć ją wykonującą piękne utwory, tym bardziej, że utwory też będą specjalne. Utwory będą głównie, to będą opierały się na muzyce dawnej, natomiast raczej też nie w całości. Będziemy wykonywać utwory trudne, jak się dziś okazało na próbie, naprawdę
one są trudne do wykonania, ale nie trudne do słuchania.
Nie, do słuchania nie. Do słuchania to jest czysta przyjemność, tylko do wykonania, do przygotowania okazało się, że one są naprawdę trudne. Jak wybierałem te konkretne utwory, zresztą zgodnie z tytułem koncertu, aż 3 utwory będą nosiły tytuł Salve Regina, więc 3 razy usłyszymy ten sam łaciński tekst. Ale jakby to nie jest problemem, bo one są tak od siebie różne, że tak naprawdę to nie będzie problemem. Natomiast te utwory są bardzo trudne, ponieważ w nutach one wyglądają prosto. To są ćwierć nuty, pół nuty, czasem jakieś ósemki. Nic tak naprawdę skomplikowanego, szczególnie utwory Monteverdiego, które będziemy grać. Natomiast to, co się dzieje pomiędzy tymi nutami, ja będę starał się stosować taką zapomnianą technikę dyminucji. Wiem, że to brzmi strasznie, ale to jest taka technika swobodnego improwizowania, ozdabiania takich długich wartości. Ona była stosowana w dawnych wiekach, w XV-XVI wieku jeszcze, na początku XVII. Natomiast ona jest o tyle trudna, bo to jest taki element improwizacji, ale takiej matematycznej. To jest ściśle wszystko wyliczone i teraz wpasować się tymi drobnymi nutami w te długie nuty, no to jest sztuka i jeżeli tego się nie robi na co dzień, a my tego nie robimy na co dzień, no bo tak naprawdę nie ma takiej okazji, no to jest to dosyć skomplikowane. Ale pytanie, po co to robić, prawda? Skoro można zagrać wersję taką czystą, no to po co robić takie dyminucje, takie ozdobniki? I tak naprawdę wtedy muzyki słucha się zupełnie inaczej. Wchodzimy jakby w zupełnie inny poziom pojmowania tej prostej muzyki, której harmonia i melodyka już jest piękna, ale to jest jak ze starymi obrazami, z ikonami. One często dostawały takie dodatkowe szaty, które można było zmieniać. Na obraz były nakładane dodatkowe szaty z drogocennymi kamieniami, ze wspaniałymi różnymi ozdobami. I to jest coś, co robimy w muzyce. Dodajemy takie szaty, które dodatkowo jeszcze dodają ekspresji po prostu i tego takiego błyskotania. W tym miejscu chodzi właśnie o takie migotanie muzyki.
Mówi pan o cyklu, to znaczy, że te koncerty będą się w jakimś tam czasie pojawiały.
Ja mam taką ogromną nadzieję, że się będą pojawiały. Ja sobie postawiłem taki cel, żeby w każdym miesiącu, żeby się udało zorganizować taki koncert. Natomiast czy to się uda, to jeszcze nie wiem. Ja o tym już tak dosyć odważnie mówię, że ja bym bardzo chciał i tak dalej, bo może wtedy rzeczywiście będę miał taką jeszcze większą motywację, żeby...
Taki imperatyw.
Żeby to zrobić. Natomiast wiadomo, no problemem trochę jest to, że zawsze trochę brakuje funduszy. Ja napisałem wnioski, staram się o dofinansowanie i z ministerstwa, i z miasta też będę się starał o to, żeby może dostać jakieś wsparcie. No zobaczymy. Na razie ten koncert organizujemy takimi środkami, jakie mamy w stowarzyszeniu. Nie są one wielkie, ale na razie na ten koncert wystarczy. Czy na koncert lutowy starczy, to tego jeszcze nie wiem i tego się obawiam. To już zaczynam z tyłu głowy gdzieś mieć stres w tej sprawie, no ale zobaczymy. Liczymy też trochę na wsparcie publiczności może. Zawsze w czasie koncertów organizujemy zbiórkę publiczną, więc jest... Jeżeli komuś się koncert podoba, to może nas wesprzeć. Jeżeli się nie podoba, no to nie musi. Także tu stosujemy takie metody.
Wola.
Tak, wolnej woli. No liczymy na to, że się koncert będzie podobał i jeżeli ktoś widzi sens w organizowaniu tego typu wydarzeń, to zapraszamy do tego, żeby nas wesprzeć. Po koncercie będzie możliwość.
Stowarzyszenie Akademia Muzyki Dawnej, koncert Salve Regina. Niedziela 15 stycznia w kościele garnizonowym, który jest bardzo przychylny dla naszych działań.
Przychylny, tak, przychylny, no my tam często występujemy, nie dość, że akustyka jest wspaniała, bo to jest taka kubatura bardzo odpowiednia, nie za duża, nie za mała, to jeszcze on jest ogrzewany, więc tam będzie cieplutko, tam będzie można sobie posiedzieć, rzeczywiście nie myśleć o tym, że zimno, że człowiek się trzęsie, tylko po prostu naprawdę posłuchać pięknej muzyki w takim wyjątkowym wnętrzu.
Zapraszał Marcin Tarnawski, bardzo dziękuję i na pewno tam się wybierzemy.
Dziękuję bardzo.
A teraz jeszcze jedno spotkanie i też zaproszenie na koncert w najbliższy wtorek. A naszym rozmówcą jest Rafał Gorzycki, który co chwilę zadziwia różnymi pomysłami. Ten pomysł, o którym będziemy dziś mówić, i ten koncert, to jest wcale nie ostatni projekt, ale wszystko zaraz się wyjaśni.
Rafał Gorzycki, perkusista i autor licznych projektów. Tym razem zaprezentujesz swój projekt Playing.
Rzeczywiście, koncert jest we wtorek. Jestem trochę skoncentrowany na czymś innym, a mianowicie niebawem jest premiera mojego najnowszego albumu, więc projekt Playing, który będziemy grać właśnie w Salonie Hoffmana w najbliższy wtorek, trochę okrzepł już, bo premierę płytową i koncertową mieliśmy rok temu, dokładnie w lutym 2016 roku i w naturalny sposób pewna euforia, ekstaza, podniecenie po prostu minęły. Teraz gramy koncerty i spijamy śmietankę w cudzysłowie, a trochę jestem przekorny, ale trochę też się chwalę, bo właśnie dowiedziałem się, że w jednym z trzech najważniejszych periodyków, czyli Polish Jazz, płyta Playing jest wśród 10 najlepszych płyt jazzowych 2016 roku, co jest dla mnie na pewno miłym wyróżnieniem i ciekawą informacją. I też jakby jakąś pętlą, czy może bardziej kodą, czy klamrą zamykającą ten projekt Playing, bo...
Kodą to może jeszcze nie.
Kodą może nie, dlatego chyba słowo klamra jest lepsze, bo... Powoli ten materiał wygasa, gramy po prostu sobie koncerty. A w mojej głowie są jakby kolejne projekty, bo Trio Playing jest jakby dopiero otwarciem pewnej większej formy, czyli tryptyku triowego i drugie trio już ma próby. Jest to projekt bardziej oparty na brzmieniu niż na melodii, jak było w przypadku Trio Playing. I jest to tuning ensemble po prostu. Tomasz Pawliński na flecie i Kuba Ziołek elektronika, więc sprawa dla mnie jest bardzo intrygująca. A Trio Playing chyba trudno mi reklamować państwu, którzy ewentualnie mają czas i ochotę posłuchać jazzu we wtorek. Raz, nie jestem obiektywny. Dwa, tak jak mówiłem, moje serce, mój mózg może nawet jest skupiony na czymś innym, ale mieliśmy wczoraj próbę, więc ten materiał cały czas żyje i to jest fajne, jakby ewoluuje. Dzięki temu, że jest to w dużej mierze jednak muzyka improwizowana, to tak jak cały jazz oparty jest jednak na jakimś stanie chwili, na też ewolucji, która dotyka każdego muzyka bez względu na to, czy gramy jako trio, czy każdy z nas skupia się na jakimś innym projekcie swoim autorskim, czy innym po prostu. Okazuje się, że kiedy te trzy organizmy spotykają się, znowu powstaje jakaś całość, tylko jakby poszczególne elementy trochę są inne, jakby ten mechanizm trochę inaczej funkcjonuje i potrafić wyjść jakby z tego przyzwyczajenia i zobaczyć tą nową jakość, czy to, co można wyeksponować, bądź na czym się na nowo skupić, albo żeby to nowe cię znowu w jakiś sposób zafascynowało, zaintrygowało. To jest wielka sztuka, ale też w pewien naturalny sposób to po prostu warto zobaczyć, można zobaczyć i później wykorzystać na takim koncercie. Czyli reasumując, koncert wtorkowy będzie na pewno inny, a przez to może być dla ludzi, którzy już znają to trio, również w pewnym sensie odkrywczy i ciekawy, kropka.
Powiedziałeś tu o melodii i brzmieniu. Czy to są przeciwstawne pojęcia w twojej twórczości, czy nie
oczywiście,
mogą się
że nie.
ze sobą zazębiać?
Oczywiście, że nie.
Jeszcze improwizacja jest to wszystko.
Jest dużo elementów składowych, które tworzą w ogóle formę muzyczną, czy które składają się na ostateczny obraz muzyki. Częściowo wydaje mi się, że tworząc muzykę, czy tworząc w ogóle jakąś wizję, czy pomysł na konkretny A skład, B właśnie brzmienie, C ekspresję, 4 stylistykę, nie można skupiać się na wszystkim, ponieważ skupiając się na wszystkim wychodzi nam coś, co moim zdaniem jest takim bigosem, który jakby nic za sobą nie wnosi i mamy dużo przykładów tego zarówno w muzyce jazzowej, jak i w muzyce klasycznej, i również wśród kompozycji, jak i aspektu wykonawczego. Więc uważam, że warto mieć przy jakimś takim założeniu ideowym na początku w ogóle projektu jakiś klucz, według którego będziemy dalsze klocki układać. Przy Trio Playing ważnym momentem było wybranie czy dobór solisty, a Marek Malinowski jest melodykiem, jest człowiekiem, który operuje harmonią, w cudzysłowie nazwijmy ją, powiedzmy durmolową, czyli w pewnym sensie przewidywalną i konserwatywną, ale robi to w sposób bardzo subtelny i melodyczny, więc jakby w naturalny sposób, mimo że gramy częściowo moje kompozycje, ale też częściowo wyimprowizowane właśnie przez Marka, to ten aspekt melodii wyszedł na front i okazał się czymś bardzo, bardzo ważnym. Mi to było w pewnym sensie na rękę, ponieważ po trzech, a właściwie dwóch ostatnich płytach duetowych, które były raczej formalnie dość trudne, eksperymentalne i jakby walczyły bardziej z formą niż z treścią, oczekiwałem i byłem gotowy na coś trochę bardziej dostępnego i coś bardziej melodycznego, więc w tych okolicznościach i w tym kontekście jakby ta melodia stała się czymś naturalnym, co stało się pewnym szlaczkiem czy pewnym wykrzywnikiem dla tego projektu. W kontekście właśnie kolejnego albumu z tego tryptyku triowego uważałem, że nie ma sensu tworzyć tryptyku, który będzie, każda część z nich będzie powieleniem poprzedniej, więc stwierdziłem, że w każdym z tych elementów należy skupić się na czymś innym, żeby to pokazać i wyeksponować. Od dłuższego czasu chodziła za mną szeroko pojęta elektronika, zarówno w tym aspekcie muzyki współczesnej, jak i tej powiedzmy bardziej filmowej, popowej, czy elektronicznej po prostu. A jakby takim szczytem, że wiedziałem, że musi to nastąpić właśnie w takiej formie, był seans filmu Zjawa z genialną muzyką Luigi Sakamoto, który dużo współpracuje też z innym kompozytorem muzyki trochę klasycznej, trochę powiedzmy filmowej, elektronicznej, Alva Noto bodajże się nazywa ten kompozytor, i zacząłem trochę tą warstwę estetyki tego brzmienia śledzić i stwierdziłem, że jest to dla mnie jako jednak jazzmana, ewentualnie człowieka wychowanego w aspekcie muzyki klasycznej, tej takiej po prostu standardowej, to brzmienie jest czymś intrygującym, czego w normalnym składzie, czy kwartetu smyczkowego, czy tria jazzowego, czy takim bardziej powiedzmy standardowym, nie jestem w stanie osiągnąć, a jest to na tyle intrygujące, że chciałbym w ten świat zagłębić się bardziej. Więc dla mnie naturalne było połączenie sił z ludźmi, którzy jeszcze bardziej knąbrni albo nietuzinkowi ode mnie, mają mózgi bardzo pojemne, o bardzo wysokiej inteligencji, a poza tym są niesamowicie wrażliwymi artystami. Więc wybór Kuby Ziołka, który, nie wiem czy wszyscy wiedzą, jest chociażby laureatem Paszportów Polityki 2016, a przede wszystkim jest bardzo wrażliwym i bardzo inteligentnym twórcą, który, co mi się bardzo podoba, nie szufladkuje muzyki na style. On po prostu dzieli muzykę na tą, która go kręci i która go nie kręci. Poza tym jest człowiekiem bardzo, bardzo miłym w obyciu, co jest tak naprawdę dla mnie bardzo ważne. Nie potrafiłbym współpracować z ludźmi, którzy mają nawet największe talenty, ale jakby interpersonalnie nie ma chemii. Miałem taki jeden projekt Trio Poems i Trio Poems skończyło swoją karierę po zagraniu trzech koncertów, więc myślę, że nie potrafię tak po prostu współpracować. A drugim artystą, który czułem, że jakby tą moją wizję czy jakąś koncepcję tworzenia jakiegoś nowego brzmienia w świecie między muzyką elektroniczną, klasyczną a jazzową, był Tomasz Pawlicki, koncertmistrz Opery Nowa, jeden moim zdaniem z najlepszych improwizujących flecistów w Europie, i to nie jest wydaje mi się bicie piany, jest to po prostu moim zdaniem fakt, który grając na flecie używa też efektów elektronicznych, więc ja, biorąc pod uwagę jeszcze swoje tuningowanie właśnie, bo projekt Tuning Ensemble ma tą nazwę jakby z tej koncepcji pracy nad brzmieniem, brzmieniem takim, którego jeszcze nie ma, i to jest moja wielka ambicja, może przerost trochę ambicji, ale chcę spróbować po prostu stworzyć brzmienie zespołu, którego jeszcze na świecie nie ma. I w ten sposób skoncentrowanie się na tym aspekcie jest tak silne, że wszystkie inne naturalne elementy muzyczne, jak na przykład A, harmonia, B, metrum, C, forma, jakby schodzą na dalszy plan. Te próby, które do tej pory nagraliśmy, uważam, że wnoszą coś bardzo ciekawego do świata tego, który ja tworzę, i mam nadzieję i wrażenie, że uda może się osiągnąć to, co nazwałbym nowym brzmieniem.
jeszcze opowiedz o Syriuszu, który nadchodzi i który też zaprzątał ci głowy.
Syriusz jest czymś, co wydawało mi się igraszką, fanaberią i po prostu pięknym, błyskotliwym pomysłem na spędzenie wolnych chwil. A okazało się, że jest tworem przypominającym mi bardziej antycznego Syzyfa, a mianowicie okazał się po prostu niesamowicie wielkim wyzwaniem i nie tylko wykonawczym, artystycznym, ale też dla mnie psychicznym i mentalnym. Jest po prostu wyzwaniem, którego nie byłem świadomy i Syriusz się po prostu zmienia, więc jakby na pytanie, czym jest Syriusz, za każdym razem wydaje mi się, że moja odpowiedź jest inna, a poza tym wydaje mi się, że nie jest to tylko moje wrażenie, ale jest to po prostu pewna ewolucja i metamorfoza tego, jak ja do tego podchodzę. I pisząc jakieś wprowadzenie, z którego ostatecznie zrezygnowałem do albumu, doszedłem do takiego wniosku, że Syriusz to ja i najpierw się trochę przeraziłem, ale później zobaczyłem, że jest to prawda, że jest to jakby niby jakieś niedostępne, bardzo odległe miejsce, zimne, ale intrygujące, a z drugiej strony jest to coś, co jest bardzo blisko i co mnie jakby na co dzień dotyka. Więc oczywiście mogę powiedzieć o takich rzeczach przyziemnych, że jest to materiał, bo przecież większość z Państwa nie wie, czym jest Syriusz. Syriusz jest to projekt, który stworzyłem na bazie inspiracji moich nie tylko muzyką i nie tylko przede wszystkim perkusją ostatnich 20 lat, a mianowicie jest to projekt solowy. Dla mnie jako perkusisty, mimo że jednak trochę kompozytora i lidera, ale jednak człowieka, który siedzi powiedzmy z tyłu i ma solistów, którzy po prostu robią w cudzysłowie czarną robotę, a ja wypijam tą śmietankę, zdecydowałem się na zmierzenie z tą prawdą ostateczną, czyli byciem samemu na scenie, ale nie tylko na perkusji, bo uważałem, że nie jestem w stanie albo nie jest w stanie w ogóle perkusja jako instrument przykuć uwagi przez cały koncert, więc wymyśliłem sobie to, że na tej płycie będę grać głównie na fortepianie, wibrafonie, organach i elektronice i będę prezentować współczesną poezję Krzysztofa Grusego, wspaniałego malarza z Bydgoszczy, który mieszka w Niemczech, ale cały czas pisze wiersze i pisze bardzo ciekawą poezję, taką, która do mnie trafiła i wiedząc, że chciałbym stworzyć projekt solowy, chciałbym pójść na 100%, czyli użyć też swojego głosu. Na szczęście nie jestem aż takim megalomanem, żeby śpiewać, także muszę Państwa uspokoić. Będę deklamować te wiersze w sposób oczywiście bardzo naturalny, nie będę udawał Gustawa Holoubka czy Gajosa, bo znam swoje miejsce w szeregu, ale raczej w sposób taki domowy, jakby w bamboszach będę tą poezję znad różnych instrumentów podawać. Do tego Marcin Sauter przygotowuje razem ze świetnym montażystą filmy, wizualizacje, które w ramach tych bardziej spektakli czy słuchowisk, w ramach koncertów, nazwijmy to, będą prezentowane cały czas jako pewna ilustracja, ale też taki samodzielny byt. Kręciliśmy zdjęcia z taką tancerką i mniszką buddyjską w Teatrze Polskim. W bardzo, bardzo ciekawy sposób Marcin to zrealizował. No i ja biedny w tym siedzę w środku przy tych instrumentach i tak im bliżej premiery, bo album jest właściwie zamknięty, poligrafia jest w druku, tłocznia to przyjmuje w poniedziałek, mastering jest gotowy, więc jedyne co mi zostało to myśleć o koncertach i przygotowywać się do nich. Oczywiście jest to proces, któremu poddałem się właściwie od nagrania tego albumu, czyli od czerwca 2016. Myślałem, że to bardzo dużo czasu minęło i później otworzyłem kalendarz i okazało się, że minęło dopiero pół roku, więc tempo jest takie, jak zawsze ja mam, szybkie i w pewnym sensie może za szybkie, ale tu nie ma na co czekać. Czuję, że chcę ten projekt po prostu doprowadzić do końca i mieć chwilę na oddech i dekompresję, bo kompresja, muszę wam dziewczyny powiedzieć, jest bardzo duża.
To kiedy jest premiera?
Premiery są dwie. Pierwsza premiera jest 17 lutego w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, a bydgoska premiera jest 24 lutego, też w piątek, w Miejskim Centrum Kultury. Także zapraszam Państwa i Was, drogie Panie, rzecz jasna, bardzo serdecznie. Rzecz, nie wiem, czy będzie dobra, ale na pewno będzie intrygująca. Walczę, żeby była jak najlepsza, ale nie mi to oceniać.
A Krzysztof Gruse przyjedzie?
No. Krzysztof Gruse przyjedzie, tak. Bardzo się cieszę, że się pojawi, bo sam jest bardzo ciekawy. Dostałem od niego wielki komplement, co mnie trochę uspokoiło, bo dostał ten materiał ukończony kilka tygodni temu i napisał mi wiadomość, która mnie bardzo uspokoiła, bo jest po prostu wzruszony i uważa, że to jest piękne, co zrobiłem. Jest słyszeć od poety, którego poezji się wykorzystuje, taki komplement jest dla mnie jakby dużym wyróżnieniem, ale też jakąś kolejną motywacją do tego, żeby się spiąć i poza tym aspektem instrumentalnym też w sposób jakiś intrygujący podać tą poezję, co jest dla mnie również dużym wyzwaniem. Więc tych wyzwań jest po prostu bardzo dużo na Syriuszu.
A tymczasem zapraszamy na Playing. To już w najbliższy wtorek. Salon Hoffman przy Placu Kościeleckich w Bydgoszczy. Godzina?
18.
Dobrze, stawimy się na godzinę 18, a życzymy Ci na razie trochę dekompresji, a potem już kompresji.
Dziękuję Panią bardzo.
Kupiłem mojemu psu akordeon. Postawiłem go na widocznym miejscu w rogu dużego pokoju. Teraz ja, pies i akordeon. Dużo lepiej niż przedtem.
Tyle, Syriusz. To była prapremiera światowa, nawet powiedziałabym, chyba. A już niedługo po Dziadku do Orzechów w Operze Nowa zagości Zemsta Nietoperza po dłuższym czasie.
To hit hitów, tak więc warto się trochę przenieść w atmosferę tego przeboju.
Tym bardziej, że część wykonawców zupełnie otrzyma nowe role. Między innymi Adelą zostanie Marta Ustyniak. Tak więc zapraszamy do Opery Nowa, a tymczasem my pożegnamy się uwerturą do Zemsty Nietoperza. Thank you.
jakiś pan zabawy jest i ośmiać się musi aż do nas. Takie żarty, śmiechu warty,